Mówi Paryż, Radio France International, minęła 18, sobota, 28 października. Dobry wieczór Państwu. Za szybą reżyserki Andrea Kunowa, przed mikrofonem Grzegorz Dobiecki. Witamy serdecznie i zdecydowanie mniej serdecznie, bo serce trochę kłuje. Przypominamy wszystkim naszym słuchaczom, że od niedzieli 29 października, czyli już od jutra, audycja RFI w języku polskim, tylko jedna dziennie, będzie nadawana od godziny 18 do 19. W Paryżu i regionie paryskim będzie retransmitowana od 23 do północy. Poza tym słuchać jej będzie można za pośrednictwem internetu na stronie www.rfi.fr. Dzisiaj więc ostatni raz pracujemy nad trzy zmiany. Na razie przed nami audycja popołudniowa, a wystąpią w niej w dzienniku i przeglądzie prasy Anna Rzeczycka oraz Piotr Kamiński. A w części magazynowej będzie można posłuchać paryskiej kroniki weekendowej Agnieszki Kumor, porad turystycznych Sylwii Gibbs i utworów monumentalnych, czyli magazynu muzyki klasycznej, dziś w opracowaniu Piotra Kamińskiego. Mówi Paryż RFI, za chwilę wiadomości. Raczej rzadko na czoło informacji wybija się spokojny komunikat, że noc minęła spokojnie, ale dzisiaj w odniesieniu do nocy paryskiej akurat jest to uzasadnione. Wczoraj przypadała pierwsza rocznica wybuchu potężnych rozruchów na peryferiach stolicy Francji i obawiano się, że młodzież z tych gorących dzielnic zechce ją uczcić po swojemu, czyli ogniem i kamieniem. Obawy okazały się uzasadnione tylko częściowo. W nocy z piątku na sobotę lekkie obrażenie odniosło 6 policjantów z łącznie 4000 stróży porządku skierowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do czuwania nad spokojem kolorowych przedmieść. Według komunikatu MSW w regionie stołecznym zatrzymano 21 osób. Wczesnym wieczorem zamaskowani napastnicy podpalili dwa puste, na szczęście, autobusy miejskie w Blonenil. Policja uznaje ten bilans za stosunkowo skromny. Liczne apele o zachowanie spokoju w rocznicę wybuchu rewolty przedmieść najwyraźniej poskutkowały. Niemniej według raportu policyjnych służb specjalnych napięcie w tych strefach pozostaje bardzo wyraźne, mowa jest wręcz o sytuacji wybuchowej i ostatnia dość spokojna noc niczego w tej ocenie nie zmienia. Prezydent Jacques Chirac zakończył dziś 4-dniową wizytę w Chinach, jedną z ostatnich wielkich wypraw swej drugiej kadencji. Przed południem zwiedzał jeszcze miasto Xi'an, byłą cesarską stolicę państwa środka. Chirac uważa wyprawę za bardzo udaną i w sferze politycznej i gospodarczej. Według jego oceny stosunki między Paryżem a Pekinem są tak dobre, jak nie były nigdy wcześniej. Nie wszyscy jednak uważają, że jest to wyłącznie powód do radości. Le Monde na przykład pisze dziś o chińskich złudzeniach i tym komentarzem zajmiemy się po przeglądzie w przeglądzie prasy po dzienniku. Tu Paryż, Radio France International. W Serbii odbywa się wysoce kontrowersyjne referendum. Piotr Kamiński.
Jego przedmiotem jest nowa konstytucja, czyniąca z Kosowa nierozerwalną część Serbii, choć ostateczny status prowincji nie zależy bynajmniej od Belgradu, lecz od wyniku negocjacji pod egidą ONZ, które zakończyć się mają w tym roku. By nowa konstytucja weszła w życie, musi ją przyjąć ponad połowa upoważnionych do głosowania. Dlatego też władze, bardzo zaangażowane po stronie tego tekstu, poświęciły na głosowanie aż 2 dni, by zapewnić sobie maksymalną frekwencję. Wszystkie główne siły polityczne wezwały do poparcia nowej ustawy zasadniczej, mającej zastąpić Miłoszewiczowską z 1990 roku. Konieczność takiej zmiany nie ulega wątpliwości. Tekst definiuje bowiem po raz pierwszy Serbię jako państwo niepodległe, bez odwołania do jugosłowiańskiej przeszłości. Eksperci doszukali się jednak w tym tekście licznych uchybień natury prawnej oraz innych braków tyczących na przykład praw człowieka. Uwagę skupia zaś na sobie próba konstytucyjnego zamurowania kwestii Kosowa, gdzie 90% ludności stanowią, jak wiadomo, Albańczycy domagający się niepodległości. Jest to więc gest czysto symboliczny, piszą agencje.
Iran potwierdził oficjalnie, że od 2 tygodni w miejscowości Natanz działa już jego druga nowoczesna bateria wirówek służących do wzbogacania uranu. AFP porównuje ten komunikat do policzka wymierzonego wspólnocie międzynarodowej, która rozważa wciąż nałożenie na Iran sankcji za odmowę wstrzymania programu nuklearnego. Tymczasem media w Seulu, powołując się na źródła wojskowe, podały w sobotę, że w północno-koreańskim ośrodku Punggye-ri, gdzie 9 października przeprowadzono pierwszą doświadczalną eksplozję atomową, zaobserwowano podejrzaną aktywność. Nie wiadomo, czy może się ona wiązać z przygotowaniami do drugiej eksplozji. Pchenjan takiej możliwości nie wykluczał, nawet, czy może raczej zwłaszcza, po nałożeniu nań sankcji przez Radę Bezpieczeństwa za pierwszą próbę jądrową. W Czechach zakończyły się wybory uzupełniające do Senatu, które mogą przesądzić o sukcesie umiarkowanej prawicy i zamknąć trwający od czerwca jałowy okres niepewności politycznej. W niedzielę z kolei wybory prezydenckie w Brazylii i urzędujący prezydent Lula da Silva w roli kandydata. A druga tura wyborów prezydenckich odbywa się już w Demokratycznej Republice Konga. Odbywa się w bardzo napiętej atmosferze.
O stanowisko ubiegają się dotychczasowy prezydent Joseph Kabila oraz wiceprezydent Jean-Pierre Bemba. W czasie kampanii zaś doszło do aktów przemocy. Po pierwszej turze faworytem jest Kabila, który zebrał niespełna 45% głosów, a Bemba tylko 20%. Co więcej, Kabila liczy teraz na sojusz z trzecim kandydatem, byłym opozycjonistą Antoinem Gizenga, władającym zachodem kraju, gdzie Kabila zyskał kiepskie rezultaty. Gizenga miał w pierwszej turze 13% głosów. Cytowany przez AFP dyplomata przyznaje, że wszyscy są bardzo zdenerwowani, a choć samo głosowanie może się odbyć w spokoju, namiętności wybuchną pewnie po ogłoszeniu wyników, co spodziewane jest dopiero 19 listopada. Obaj kandydaci podpisali wspólne oświadczenie, wzywając do spokoju i gwarantując przyjęcie owych wyników. Bemba nie ukrywa jednak swych podejrzeń wobec wrogiego obozu i zarzuca tendencyjność środkom masowego przekazu, a jego stronnicy zapowiadają wielką czujność. Tymczasem chcąc uniknąć dodatkowego źródła napięć, władze Konga nie reagują na istną rzeź zwierząt w Parku Narodowym Virunga na wschodzie kraju. Od lipca kłusownicy zabili tam ponad 500 hipopotamów i 50 słoni, a od września ginie 25 hipopotamów dziennie, co grozi ich wymarciem w tej strefie. Słonie mają się lepiej, gdyż w obliczu zagrożenia po prostu uciekają do sąsiedniej Ugandy. Odpowiedzialni za masakrę są bojówki plemienia Maimai, które handlują mięsem hipopotamów oraz ich zębami przy jawnym wspólnictwie wojska. Straż Parku Narodowego jest bezsilna, a władze nie reagują na protesty obrońców zwierząt z całego świata.
Z Paryża słuchają Państwo popołudniowych wiadomości RFI. Biały Dom zaprzeczył oficjalnie, jakoby między Waszyngtonem a Bagdadem pojawiło się napięcie. Komunikat został wydany tuż po tym, jak iracki premier Nouri al-Maliki wygarnął ambasadorowi USA w Bagdadzie, cytuję: jestem przyjacielem Stanów Zjednoczonych, ale nie jestem człowiekiem Ameryki. Premier dodał, że Waszyngton musi koordynować z nim wszelkie plany dotyczące bezpieczeństwa w Iraku i nie podejmować decyzji jednostronnie. Al-Maliki odbył rozmowę z ambasadorem przed wideokonferencją z prezydentem Bushem. Jak podały właśnie agencje, w jej trakcie ustalono powołanie do życia grupy roboczej do spraw bezpieczeństwa w Iraku. W jej skład wejdzie dwóch irackich ministrów, ambasador USA w Bagdadzie oraz głównodowodzący sił amerykańskich w Iraku. Agencje odnotowały ponadto śmierć kolejnego żołnierza US Army. Od początku października zginęło ich w Iraku już 98. Dowodzący oddziałami NATO w Afganistanie, amerykański generał James Jones, złożył wyrazy ubolewania w imieniu sojuszu za przypadkową śmierć cywili ginących w tym kraju w trakcie nalotów na pozycje talibów. Tymczasem w Niemczech dziennik Bild am Sonntag opublikował kolejne fotografie z Afganistanu sprzed 2 lub 3 lat, przedstawiające żołnierzy Bundeswehry z oddziałów NATO zabawiających się ludzkimi szczątkami. Skandal z profanacją zwłok przez żołnierzy przygnębia Niemców, dotąd dumnych z udziału ich armii w międzynarodowych misjach, pisze z Berlina AFP. Ta sama agencja pisze i o tym, że są nadzieje na poprawę w stosunkach niemiecko-polskich.
Przed poniedziałkową wizytą w Berlinie premiera Kaczyńskiego pani kanclerz Angela Merkel doszukuje się w niej symbolu przyszłych dobrych stosunków dwustronnych. Jej szef dyplomacji zaś, Frank-Walter Steinmeier, mówi, że stosunki owe są do naprawienia. A jest co naprawiać, gdyż, jak podkreślają agencje, od czasu objęcia władzy przez braci Kaczyńskich atmosfera fatalnie się pogorszyła na tle sporów zarówno o wojenną przeszłość, co o bałtycki gazociąg Schrödera. Steinmeier przyznał, że w dziejach polskich cierpień Niemcy odgrywali często rolę winnego, że jednak dzisiaj nikt się ich bać nie powinien. Sam Kaczyński wyraził tu daleko idący optymizm, choć antyniemieckie uprzedzenia braci nie są dla nikogo tajemnicą. Jak oświadczyła pani Fotyga, minister spraw zagranicznych, Polska chce poprawić swe stosunki z Niemcami, nie unikając jednak trudnych kwestii.
Mówi Paryż RFI. Rząd Czadu poinformował, że lotnictwo sudańskie zbombardowało kilka wiosek w strefie pogranicza. Władze Chartumu stanowczo temu zaprzeczyły, dodając nadto, że nie mają nic wspólnego z partyzantką działającą na wschodzie Czadu. Jej oddziały tworzą przeciwnicy prezydenta Idrisa Debiego. Twierdzą oni, że od początku tygodnia w ich walkach z armią rządową zginęło 80 osób. Jak podaje AFP, organizacje humanitarne obecne w Czadzie są zdumione powyższymi informacjami i nic nie wiedzą ani o nalotach, ani o walkach na wschodzie kraju. W Genewie rozpoczęły się trudne negocjacje między przedstawicielami rządu Sri Lanki a rebeliantami tamilskimi. Są to ich pierwsze bezpośrednie rozmowy od 8 miesięcy. Część obserwatorów wiąże z nimi nadzieję na uspokojenie sytuacji na Sri Lance, gdzie faktyczna wojna domowa trwa od ponad 30 lat. Anna Rzeczycka.
Rokowania przewidziane na dwa dni odbywają się przy drzwiach zamkniętych w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Genewie. Roli mediatora podjęła się Norwegia. Po poprzednim spotkaniu, które miało miejsce w lutym, przedstawiciele rządu w Colombo i rebelianci tamilscy rozstali się, obiecując sobie położenie kresu walkom. Od tego czasu, jak pisze AFP, na Sri Lance zginęło 3000 osób. Według dyplomatów obecne dyskusje nie pozwolą z pewnością na rozwiązanie kryzysu, ale staną się być może okazją do ustalenia daty nowej rundy rokowań. Negocjacje w Genewie nie mają ustalonego porządku obrad. AFP pisze, że rebeliantom zależy na tym, by w pierwszym rzędzie poruszone zostały problemy humanitarne, w tym sprawa otwarcia głównej drogi prowadzącej na półwysep Jaffna, która z powodu walk zablokowana jest od sierpnia. W rezultacie półwysep, gdzie żyje 500 000 ludzi, odcięty jest niemal całkowicie od dostaw żywności. Przypomnijmy, że separatystyczne ugrupowanie Tygrysów, wyzwolicieli tamilskiego Ilamu, walczy o autonomię północno-wschodniej części Sri Lanki od 1972 roku. Od tego czasu w walkach zginęło co najmniej 60 tysięcy cywilów i żołnierzy. W tym miesiącu w dwóch zamachach w przeciągu jednego tylko tygodnia śmierć poniosło 250 żołnierzy.
Szef białoruskiej bezpieki Stepan Suchorenko doszedł do wniosku, że Europa musi gonić w piętkę, skoro nie znalazła żadnej osobistości bardziej zasługującej na nagrodę imienia Andrzeja Sacharowa niż Aleksander Milinkiewicz. Suchorenko uznał niedawną decyzję Parlamentu Europejskiego za polityczną, a laureata za niegodnego nagrody. Aleksander Milinkiewicz, lider białoruskiej opozycji, odbierze zaszczytne wyróżnienie w grudniu. Eurodeputowani przyznali mu je za pokojowe przeciwstawianie się od wewnątrz systemu totalitarnemu. W Moskwie w ramach neopierestrojki zorganizowano wystawę prezentów ofiarowanych niegdyś przywódcom ZSRR. Piotr Kamiński nie byłby sobą, gdyby nie podzielił się z Państwem informacjami na ten temat.
W muzeum na Placu Maneżowym w pobliżu Kremla wyświetla się na okrągło filmy ukazujące radosne marsze ludu pracującego całego świata, sławiące ojczyznę socjalizmu. Obok zaś rozstawione są setki prezentów, przy czym szczególnie luksusowe przyszły w roku 1949 z okazji 70. rocznicy urodzin Ojczulka Narodów. Jest tam na przykład długi rulon jedwabiu, na którym japońscy jeńcy wojenni dziękują Stalinowi za szczęśliwy byt, jakim cieszą się w obozach jenieckich na Dalekim Wschodzie. Pełno wyszywanych, utkanych i rzeźbionych portretów dzieci, dziękujących za szczęśliwe dzieciństwo, gdyż jak wiadomo, Stalin kochał dzieci, tylko rodziców nie cierpiał. Jest dar polskich robotników, telefon w kształcie sierpa i młota oraz zestaw do gry w szachy, gdzie czarny miga oczywiście kapitalizm. W roku 1942 Stalin dostał od amerykańskich Indian pióropusz z piór orlich i strusich wraz z tytułem Wielkiego Wodza Plemion Indiańskich. Nie brak też łechcących wyobraźnię konterfektów, takich jak Lenin, odrobiony jak żywy przez pewnego fryzjera z ludzkich włosów, Lenin z liści tytoniu, Stalin ze śrubków i mutrów, płaskorzeźba Breżniewa z cukru. W księdze pamiątkowej wpisy takie jak dziękujemy za ocalenie pamięci o naszej utraconej ojczyźnie, naszej szczęśliwej przeszłości, kiedy człowiek był szczery i czysty. Amen.
Nie mogliśmy się w redakcji powstrzymać od śmiechu, kiedy Piotr Kamiński opisywał nam, jak musiał wyglądać Stalin w pióropuszu. A teraz już poważnie, przegląd prasy i Anna Rzeczycka.
Na pierwszych stronach paryskich gazet znajdujemy dziś głównie problematykę francuską. Libération zajmuje się rosnącą rywalizacją w gronie kandydatów na inwestyturę partii socjalistycznej, w najbliższych wyborach prezydenckich. Dominique Strauss-Kahn w wywiadzie dla gazety deklaruje m.in., że jest w stanie pobić panią Ségolène Royal, która jest ciągle faworytką sondaży. Le Figaro zainteresowało się z kolei wypowiedzią prezydenta Jacques'a Chiraca, który w czasie swej podróży po Chinach postanowił zganić swego premiera, Dominika de Villepin, za pomysł, by posiedzenia Rady Ministrów transmitowane były przez telewizję. Jedyną gazetą wybijającą na plan pierwszy temat niefrancuski jest katolicka La Croix, w której znajdujemy obszerny materiał na temat wzrostu populizmów w Europie Środkowej. Alain Guillemot wspomina w jednym z artykułów poświęconych tej problematyce spotkanie w Wiszegradzie przed 15 laty. Szefowie rządów Polski, Republiki Czech, Słowacji i Węgier utworzyli wtedy grupę państw mających się nawzajem wspierać i dążyć wspólnie do wejścia do Unii Europejskiej. 10 października bieżącego roku w Wyszegradzie, 60 km od Budapesztu, odbyło się spotkanie dla uczczenia 15. rocznicy powstania tej grupy. Mimo że główny cel został osiągnięty, Polska, Węgry i Czechy, a także Słowacja są członkami Unii Europejskiej, atmosfera zebrania nie była bynajmniej świąteczna. Każdy z czterech krajów i każdy z czterech przywódców przeżywa nie lada kryzys. Węgier, Ferenc Gyurcsány, który przyznał się do gigantycznego kłamstwa wyborczego, skonfrontowany jest od przeszło miesiąca z bezprecedensowymi manifestacjami ulicznymi. Sytuacja w Republice Czech wcale nie jest lepsza. Wybory, które odbyły się w czerwcu, zakończyły się blokadą polityczną. W Słowacji udało się wyłonić rząd. Jest to jednak rząd socjaldemokratów i skrajnej prawicy. W Polsce mamy do czynienia z trzecim już od roku gabinetem konserwatywnym i permanentnym ryzykiem przyspieszonych wyborów. Te kryzysy, na pozór tak różne, pisze La Croix, mają wspólny mianownik. Jest nim wzrost w całej Europie Środkowo-Wschodniej wpływów formacji populistycznych, posługujących się hasłami antyeuropejskimi oraz retoryką rewanżu historycznego i ksenofobii. W Polsce jest to samoobrona. W Budapeszcie Węgier dla Węgrów domaga się Jobbik. W Rumunii przed mniejszością węgierską ostrzega Romania Mare. Bułgarska ataka straszy mniejszością Rom. Co gorsza, tematykę populistów i skrajnej prawicy przejmują także wielkie partie klasycznej prawicy. Prezydent Lech Kaczyński atakuje Stowarzyszenia Niemieckich Przesiedleńców. Prezydent Václav Klaus, założyciel ODS, pierwszej partii w czeskim parlamencie, zgłasza otwarcie swój sprzeciw wobec konstytucji europejskiej. Proces akcesji do Unii, czytamy dalej w La Croix, narzucił krajom kandydackim 15 lat przyspieszonych reform. Ucierpiała od nich część ludności. W Polsce socjologowie nazwali tę grupę Polską B. Stanowi ona bazę wyborczą partii populistycznych, które żywią się także skandalami finansowymi, wzywając aż do zachrypnięcia do walki z korupcją, powrotu do dawnego porządku, uniezależnienia się od Brukseli, tej antynarodowej i bezosobowej hydry oskarżanej o legalizację aborcji i ochronę homoseksualizmu. Populizm prosperuje także na niezabliźnionych ranach historii. Może to być, tak jak na Węgrzech, sprawa granic, tak jak na Słowacji i w Rumunii, sprawa mniejszości i tak jak we wszystkich krajach Europy Środkowej, sprawa komunizmu. Lustracja i pragnienie definitywnego odsunięcia od wpływów ludzi skompromitowanych w czasach komunizmu są w centrum życia politycznego w Polsce i Rumunii. Za sytuację odpowiadają także partie lewicowe, którym wydawało się, że wystarczy zmiana nazwy, by zamknąć tragiczny rozdział historii. Tyle Alain Guillemot w La Croix. Artykuł wstępny w popołudniowym Le Monde poświęcony jest podróży prezydenta Jacques'a Chiraca do Chin. Chirac, który od lat pasjonuje się Azją, powiedział w trakcie tej podróży, że powołaniem Chin jest zostać jedną z głównych potęg świata. Wypowiadając te słowa, szef państwa francuskiego wpisał się w tradycję golistowską. Zrobił to jednak z wyjątkowym osobistym zaangażowaniem. Oczywiście, stwierdza Le Monde, nie można mu mieć za złe, że bierze pod uwagę geopolityczne realia, których w żaden sposób ominąć się nie da. Nawet George Bush, który rozpoczął swą pierwszą kadencję uzbrojony w antychińską retorykę, w końcu musiał się okazać bardziej pojednawczy. Pekin znajduje się na drodze każdego, kto chce rozwiązać kryzysy północno-koreański, irański czy libański. Ale czy znaczy to, iż należy z Chinami utrzymywać tak wielką zażyłość, jaką zademonstrował nam Chirac? Czy francuski prezydent nie robi sobie zbyt wielu złudzeń co do prawdziwej twarzy reżimu chińskiego, jego zdolności wewnętrznej transformacji pod batutą partii komunistycznej? W trosce o to, by nie drażnić swych chińskich przyjaciół, problem respektowania praw człowieka w Chinach poruszony był przez niego w sposób umiarkowany. Cynizm ten nie został nawet odpowiednio wynagrodzony. Korzyści handlowe dla Francji są, zwłaszcza w porównaniu z osiągnięciami Niemców, w tej dziedzinie bardzo skromne. Chirac nie zdaje sobie także sprawy, jak niebezpieczne są roszczenia Pekinu względem Tajwanu, pierwszej demokracji w kulturze chińskiej. Opowiadając się za zniesieniem anachronicznego, jak się wyraził, embarga na sprzedaż broni do Chin, nałożonego na Pekin po masakrze na placu Tiananmen, francuski prezydent wykazał się lekkością, nie uświadamiając sobie, czym grozi wzrost chińskich arsenałów wojskowych. Zasadą Pekinu jest troszczyć się o swe interesy, nie przejmując się z żadnymi zasadami. Widać to wyraźnie w takich dziedzinach jak ochrona środowiska naturalnego, własność intelektualna, polityka afrykańska, zwłaszcza poparcie dla reżimu w Sudanie. Chińska polityka obecnego szefa francuskiego państwa obciążona jest zbyt wieloma mitami. Nie będzie to łatwa scheda dla jego następcy, przyszłego prezydenta Francji, kończy Le Monde.
Co nowego w Europie? Na pytanie odpowiada Piotr Kamiński.
Komisja Europejska żywi zasadnicze wątpliwości co do rumuńskiego kandydata na stanowisko komisarza, który wszedłby do tego ciała wraz z przystąpieniem kraju do Unii 1 stycznia. Kandydatem owym jest senator Varujan Vozganian, jeden ze znanych ekonomistów rumuńskich. Rzecz jednak w tym, że z jednej strony podejrzewa się go wczoraj o współpracę z Securitate, czyli rumuńską ubecją z czasów Ceausescu, dzisiaj zaś o skłonności skrajnie prawicowe i układy z podejrzanym biznesmenem Sorinem Ovidiu Vantu. Cytowany przez rumuński dziennik Adevărul wiceprzewodniczący europejskich socjaldemokratów Hannes Swoboda mówi wprost, że rząd rumuński nie wyświadczył swemu krajowi przysługi, wysuwając taką kandydaturę. Dziennik podejmuje zarazem wczorajsze deklaracje samego Vozganiana, który przeczy wszystkiemu. Nigdy nie był agentem Securitate i padł tu ofiarą machinacji. Dziennik Quotidianul cytuje jednego z członków Rady Archiwów Securitate i Wywiadu, Mircea Dinescu, który zapewnia, że w znanych dotąd Radzie dokumentach nazwisko Vozganiana nie pojawia się nigdzie. Liberalny dziennik Journalul Național wyraża przekonanie, że to jakieś ciemne siły stoją za storpedowaniem jego kandydatury. Niemniej to właśnie ten dziennik opublikował wczoraj rozmowę z Liviu Turcu, byłym wyższym urzędnikiem Securitate zbiegłym do Stanów Zjednoczonych na rok przed upadkiem reżimu. Oskarża on Vozganiana wprost o współpracę. Zaatakowany senator zagroził gazecie procesem o zniesławienie. Romania Libera wyraża przekonanie, że jakkolwiek rzeczy wyglądają w istocie, jest to już porażka premiera Tarycianu, który mianował człowieka należącego do partii liberalnej, politycznego sojusznika. W zamian za to zaś uzyskał dla swojej partii demokratycznej stanowisko ministra obrony. Premier stanowczo potwierdził swoje poparcie dla niego i odrzucił ataki. Vozganian zaś założył w roku 1996 małą formację prawicową pod nazwą Unia Sił Demokratycznych, do której werbował rumuńskich intelektualistów. Przyznał, że dofinansował ów projekt podejrzany biznesmen Sorin Ovidiu Vantu, władca małego imperium w dziedzinie środków masowego przekazu, żerujący na ruinach komunizmu. Inny zarzut dotyczy minionych powiązań Vozganiana z religijną organizacją ROST, sławiącą cnoty prawosławia. Jego kandydatura budzi szczególne zastrzeżenia wśród europejskich socjalistów, którzy twierdzą, że to postać nieznana, a do tego plasująca się po prawej stronie szachownicy i biorąca pieniądze od wielkich magnatów. Wezwali oni przewodniczącego Barroso, by utrzymał komisję w centrum. Zagadnięta oto przez Le Monde pani Annemie Knights, przewodnicząca Europejskiej Partii Liberalnych Demokratów i Reformatorów, wyraziła podejrzenie, że chodzi tu po prostu o utrącenie kandydatury liberalnej. Natomiast rzecznik przewodniczącego odmówił komentowania całej sprawy do czasu zakończenia konsultacji. Żadnych zastrzeżeń nie budzi natomiast kandydatura bułgarska pani Megleny Kunewej, ministra do spraw europejskich, której powierzona zostanie kwestia ochrony konsumenta.
No i okazuje się, że sprawa jest w zasadzie zamknięta, bo jak doniosły agencje dziś wieczorem, Varudjan Vozganian w związku z oskarżeniami, jakie wysunięto pod jego adresem, zwrócił się do premiera Rumunii, pana Tarichanu, o wycofanie własnej kandydatury. Pan Vozganian nie kandyduje już na stanowisko komisarza Unii Europejskiej. Tyle jeśli chodzi o aktualności, a ściślej o informacje, bo jak zwykle aktualny jest paryski weekend Agnieszki Kumor. Zapraszamy do jego wysłuchania.
Proponuję dziś rzut oka na tak zwane aperitif i digestif, czyli likiery i koniaki pijane przed lub po posiłku, coraz rzadziej spotykane na francuskich stołach, a przecież mające bogatą i ciekawą historię. Wśród znanych już trunków, takich jak Grand Marnier, Cointreau, różnego rodzaju koniaki, armaniaki czy kalwadosy, spotykamy dziś również, tak wydawałoby się, nie francuskie alkohole jak whisky, wódka i gin, tyle że made in France, produkowane z całkowicie francuskich składników we Francji i przez francuskich dystrybutorów rozprowadzane. Kto je produkuje i jak wpadł na taki pomysł? Czy znajdą swoich nabywców? Spróbujemy na te pytania odpowiedzieć, pamiętając, że nadmiar alkoholu jest szkodliwy dla zdrowia. Na początek francuska whisky, w odróżnieniu od jej szkockich i irlandzkich koleżanek produkowanych z jęczmienia, bretońska Edu Silver jest produktem fermentacji i destylacji ziaren gryki. To jedyna whisky na świecie produkowana z tak zwanego blé noir. Z mąki gryczanej Bretończycy robią słynne galet, naleśniki jadane na słono. Ale wróćmy do niecodziennego gryczanego alkoholu. Edu Silver produkowana jest w gorzelni Menhir, mieszczącej się w pobliżu Plomelin. Edu znaczy po bretońsku gryka. Whisky otrzymywana jest w wyniku podwójnej destylacji. Następnie alkohol dojrzewa w dębowych beczkach francuskiej produkcji. Ostateczny produkt jest owocem pracy specjalisty. Bursztynowa barwa, zapach wrzosu i róży, posmak miodu, wanili, gałki muszkatełowej i skórki pomarańczowej. Całość harmoniczna, przypominająca cenione irlandzkie blend whisky. Francuski gin narodził się w Dunkierce. Nie został wynaleziony dziś, ale w wieku XVIII. Tyle, że od tego czasu został niesłusznie zapomniany i wyparty z rynku przez produkty angielskie, a potem amerykańskie. Receptura francuskiego ginu sporządzona została w roku 1771. Przez port w Dunkierce przewijały się wówczas statki przybywające z Orientu. W ich ładowniach piętrzyły się góry zakupionych w odległych krajach przypraw korzennych. Otrzymany produkt nazwano gin citadel. Te same przyprawy posłużyły specjalistom z przedsiębiorstwa Cognac Ferrand do produkcji alkoholu, który wraca do starej nazwy. Powstaje ze zbóż uprawianych w regionie Beauce w departamencie Centre-Val-de-Loire na południowy zachód od Paryża. Gin Citadel, produkt czysto francuski, odzyskany po latach zmroków niepamięci, kryje w sobie aromaty 19 przypraw, wśród nich na pierwszym miejscu oczywiście jagody jałowca, ale również koperek, fiołek, kolendra, skórka pomarańczowa i cytrynowa, kardamon i gałka muszkatołowa, anyżek, irys, cynamon, migdały i kminek. Na koniec tak słowiański zdawałoby się trunek, jak wódka też ma swego francuskiego rywala. Wódka Citadel, tego samego producenta co gin, to wódka zbożowa wykorzystująca źródła wodne Jonsac w pobliżu miasta Cognac. Jej walory doceniono złotym medalem na targach w San Francisco w roku 2003.
To był paryski weekend Agnieszki Kumor. Agnieszka podróżowała po stolicy, a teraz posłuchajmy, dokąd nas zaprowadzi Sylwia Gips, oto jej poradnik turystyczny.
Wybierzemy się dziś nad ciepłe morze Wysp Karaibskich, które wbrew geografii są częścią Francji. Marie Galante, La Désirade, Les Saintes, gwiazdy w konstelacji archipelagu Guadeloupe. Pierwsza, Marie Galante, nazwę swą zawdzięcza Kolumbowi. Tak się nazywał jeden z jego żaglowców. Przezwano ją Grande Galette, wielki placek, gdyż jest płaska i okrągła, a w dodatku słodka. Rolnicy z Marie Galante uprawiają trzcinę cukrową metodami może nie z epoki Kolumba, ale i nie z naszej. Nie zobaczymy tu traktorów, lecz zaprzęgi wołów. Nie widzi się także wielkich hoteli, które szpecą niektóre plaże Gwadelupy. Największy dozwolony ośrodek turystyczny ma 100 pokojów. W stolicy o nazwie Grand Bourg, wielka wieś, obok starych drewnianych domów stoją nowe, z betonu. Zbudował je architekt Ali Georges Tour po cyklonie, który w roku 1928 spustoszył Gwadelupę. Całą wyspę Marie Galante można zwiedzić pieszo albo konno, zatrzymując się na popas na plaży. Zobaczymy teren największej niegdyś plantacji trzciny cukrowej na Gwadelupie, gdzie zachowały się resztki manufaktur, młyn i siedziba dawnego potentata, podobna do zamków hodowców winorośli wokół Bordeaux. Inny młyn do mielenia trzciny cukrowej działa jeszcze wyłącznie dla turystów w miejscowości Bezard. Otaczają go chaty z gałęzi pokrytych gliną, odrestaurowany zabytek. Mieszkali w nich niewolnicy, którzy byli siłą napędową młynów na wyspach Gwadelupy. Druga wyspa, na którą dziś zapraszam, La Désirade, jest mała i skalista. Nie ma tu pól trzciny cukrowej. Marynarze Kolumba nazwali ją upragnioną, Deseada. Tak gorąco pragnęli znaleźć się na stałym lądzie. Ale La Désirade nie miała dobrej sławy na kontynencie. Mieścił się tu szpital dla chorych na trąd i zakład poprawczy dla synów dobrych rodzin. Niektórzy rybacy, mieszkańcy wyspy, są ich potomkami. Wejdźmy na chwilę do kościoła w Beauséjour. Ołtarz wydrążony został w pniu gruszy. Po zwiedzeniu jedynej gminy La Désirade mamy do wyboru Dolce Farniente na plaży kolibrów, słynącej z pięknych muszli, albo wycieczkę rybackim kutrem na północną część wyspy, dostępną tylko od strony morza. Jest tu wyjątkowo wiele ptaków oraz igłany, podobne do miniaturowych smoków. Są dziś dość rzadkie, to też utworzono tu rezerwat. Baza turystyczna jest bardzo ograniczona, ale z czystym sumieniem poleca się restaurację pod palmami u Nunun i jej główne danie ryby z ostatniego połowu. Czeka nas jeszcze wizyta na trzeciej wyspie, a właściwie archipelagu o nazwie Saint, Święte. Archipelag ma skądinąd zaledwie 13 km². Prom zawija do portu na górnej ziemi, który z pokładu wygląda jak bajecznie kolorowa pocztówka. Nawet dachy są czerwone, pomarańczowe, niebieskie. Domy są białe, jak w Brytanii. Wielu mieszkańców Saint pochodzi zresztą z tej francuskiej prowincji nad Atlantykiem. Historia archipelagu jest podobna do historii Marie Galante i La Désirade. Karawele Kolumba wśród Indian, bitwy między fregatami Francji i Wielkiej Brytanii, kolonizacja i dominacja Francji. Ale na Saint nie ma rolnictwa, to też nigdy nie sprowadzono tam czarnych niewolników, jak na Marie Galante i inne większe wyspy Gwadelupy. Z mieszkańcami Saint warto się wybrać na połów, zwłaszcza nocą. W dzień, poza rozkoszami kąpieli w lagunie, czeka nas przechadzka wśród orchidei i kaktusów w miejscowym parku, a pod wieczór wspinaczka na wierzchołek wielbłąda, zielony stożek, który ma wprawdzie tylko 300 metrów wysokości, ale zobaczymy z niego nie tylko Gwadelupę, ale i odległą Martinikę w czerwieni zachodzącego słońca.
Thank you.
A za chwilę na zakończenie magazyn muzyki klasycznej pod nazwą 3/4 autorstwa Piotra Kamińskiego. Dodajmy tylko dla porządku, że jest to powtórka emisji z 5 lutego 2005 roku. Do usłyszenia.
Tak brzmi Erika Miklosza, Królowa Nocy w nowej produkcji czarodziejskiego fletu Mozarta w Operze na Bastylii. Inscenizacja ta, zrealizowana przez kataloński awangardowy kolektyw artystyczny pod nazwą La Fura dels Baus, czyli Futro Żółwia, i poprowadzona przez Marka Minkowskiego, wzbudziła niezwykle ostrą polemikę. Na premierze zaś została hałaśliwie wygwizdana i wytupana, co nikogo już dzisiaj nie dziwi. W dziedzinie reżyserii operowej dzieją się od pewnego czasu rzeczy tak niepoczytalne, a promujący je uparcie dyrektorzy teatrów i festiwali pozostają do tego stopnia głusi na gniewne reakcje publiczności, protesty artystów i surowe oceny krytyków, że jeden skandal więcej czy mniej wiele nie zmieni. Równocześnie z nowym fletem na scenie Pałacu Garniera tym razem pojawiła się nowa produkcja Koronacji Popei, która nie była grana w Operze Paryskiej od 30 lat. Oba te przedstawienia skłoniły nas zaś do niewesołych refleksji na liczne tematy. Temat pierwszy poruszyłem wyżej. Szefowie wielkich instytucji operowych przyjmują postawę ty se mów, a ja zdrów i słuchają wyłącznie swych własnych artystycznych ambicji realizowanych per procura. Nowy dyrektor Opery Paryskiej, bardzo awangardowy Gérard Mortier, wysłał więc do Lamusa dwie obecne w repertuarze tej instytucji inscenizacje fletu, skądinąd bardzo ciekawe i wcale niezwietrzałe, i zastąpił je trzecią, którą zamówił 2 lata temu dla swego festiwalu w Zagłębiu Rury, choć już tam była ona surowo krytykowana. W drugim temacie wszakże postaram się dokładniej opisać to, co widzieliśmy na scenie. Grupa La Fura dels Baus stworzyła spektakl rozgrywający się w abstrakcyjnej, fantastycznej scenerii zbudowanej głównie z wielkich dmuchanych materaców oraz różnych gagów i efektów świetlnych. Nie sam kształt spektaklu budzi moje wątpliwości. Flet dzieje się bowiem w krainie fantazji i na wiele można tu sobie pozwolić. Wizja plastyczna i inwencja są zaś z pewnością bardzo silną stroną tego przedstawienia. Niestety jedyną, gdyż lista wad jest bardzo długa i moim zdaniem przeważa szat. Thank you.
Mireille Delange, Pamina i Stéphane de Gou, Papageno oraz orkiestra opery paryskiej pod dyrekcją Marka Minkowskiego w duecie z pierwszego aktu czarodziejskiego fletu, nagranym na próbie generalnej 24 stycznia. Wracamy do listy wad tej inscenizacji. Po pierwsze, realizatorzy poskreślali wszystkie dialogi mówione, zastępując je poezją nie tylko pretensjonalną, ale bez związku z tematem, skutkiem czego widz, który nie zna dobrze akcji tej opery, nie ma szans połapać się, kto jest kto oraz co robi i dlaczego. Tym samym pogwałcili pierwszą zasadę odpowiedzialnej, profesjonalnej reżyserii, taka, że bowiem dbać o tego właśnie widza, naiwnego debiutanta, któremu przede wszystkim trzeba opowiedzieć, o co chodzi. Co gorsza, po drugie, La Fura des Baus to plastycy, nie reżyserzy z prawdziwego zdarzenia, zatem nie poprowadzili śpiewaków, nie ustawili jasnych sytuacji i nie wymyślili solidnego, dramaturgicznego kształtu przedstawienia. Oglądamy więc coś w rodzaju wielce oryginalnego albumu ruchomych projektów scenograficznych. Historia Tamina i Paminy, Papagena i Papageny, Sarastra i Królowej Nocy przeciekła zaś autorom między palcami. W rezultacie, i to po trzecie, jest to typ spektaklu, który błyskawicznie się opatrzy. Nadaje się więc na festiwal, ale nie jako stała pozycja repertuarowa w wielkim teatrze operowym. Mireille Delange i Orkiestra Opery Paryskiej pod dyrekcją Marka Minkowskiego w arii Paminy z drugiego aktu Czarodziejskiego Fletu w nowej produkcji, której premiera odbyła się 27 stycznia. Na tym jednak nie kończą się wady tego, podkreślam raz jeszcze, plastycznie bardzo ciekawego przedstawienia. Wada pierwsza, techniczna. Materace trzeba nieustannie nadymać za kulisami, co wywołuje nieustanny hałas, zmuszając dyrygenta do cierpliwego odczekiwania, aż dmuchawy skończą pracować, albo do przekrzykiwania ich fortissimo. Wada druga. Wizja plastyczna jest tym razem metaforycznie tak hałaśliwa i agresywna, że zagłusza muzykę także w sensie estetycznym, w płaszczyźnie odbioru. Tymczasem, to wada trzecia, nie związana z samą inscenizacją, lecz z miejscem, sala opery na Bastylii jest za duża i dysponuje plugawą akustyką, w związku z czym mało która muzyka brzmi tam dobrze, a granie tam Mozarta jest już w ogóle kompletnym absurdem. Trudno się więc dziwić niektórym kolegom krytykom, że w tych warunkach przegapili wszystkie niepospolite subtelności interpretacji Minkowskiego oraz zalety całkiem niezłej obsady, traktując wykonawców bardzo niesprawiedliwie. Wniosek: to nowy dyrektor opery popełnił tutaj serię niewybaczalnych błędów, wybierając niewłaściwą inscenizację i pokazując się w niewłaściwej sali. W przypadku koronacji Popei sala Pałacu Garniera była właściwsza, choć moim zdaniem również za duża. Monteverdiego grać się bowiem powinno w salach na kilkaset miejsc maksimum. W przeciwnym razie bowiem śpiewacy forsują głos, by ich było słychać, zamiast cyzelować subtelne stosunki tekstu z muzyką, na których opiera się ten typ opery. Tym razem jednak najgorszym błędem był wybór inscenizacji. Europa przeżywa istny sezon Popei. Po przedstawieniu Davida McVicara pod dyrekcją René Jacobsa w Teatrze des Champs-Élysées, który w kwietniu wznowi Strasburg, Lyon obejrzał właśnie młodzieżową produkcję pod batutą Williama Christie. Mamy więc do czynienia z trzecią już wersją dzieła w jednym sezonie, do czego dodać należy pół tuzina produkcji niemieckich, szwajcarskich i hiszpańskich. To oczywiste, że jedno z największych arcydzieł gatunku powinno na stałe figurować w repertuarze opery paryskiej. Dlaczegoż jednak ściągać tu monachijską produkcję sprzed 8 lat, która już wówczas musiała wyglądać nieszczególnie. Dzisiaj zaś jej estetyczne zuchwałości, meble z GS-u, kostiumowa kakofonia, surowe, jaskrawe światło spodobać by się mogły chyba tylko pewnemu młodszemu, zdolniejszemu reżyserowi polskiemu, który twierdził niedawno całkiem serio, że Monteverdiego wystawiać trzeba na brudnej, enerdowskiej klatce schodowej obok obdrapanej windy, bo to rzekomo uwydatnia piękno muzyki. Passą. W tej obrzydliwej scenografii wszakże reżyser David Alden zrobił to, czego nie zrobiła La Fura des Baus w Czarodziejskim Flecie, to znaczy wymyślił wyraziste postaci, poprowadził aktorów i zadbał o przejrzystość intrygi. Nieszczęście w tym, że jego interpretacja należy do znienawidzonego przeze mnie gatunku Nie ze mną te sztuczki Brunner, gdzie reżyser nieustannie robi oko do publiki i do kolegów, drżąc o to, by kto nie daj Boże nie pomyślał, że on się daje nabrać na te wszystkie dramaty. Niech tylko tragedia, groza lub głębsze uczucie nos wystawi, a od tego się w koronacji Popei przelewa, obrywa po nim brechtowskim V-efektem i czmycha, gdzie pieprz rośnie. Przykład. Gdy Oktawia żąda od Ottona, by zamordował Popę, ktoś mógłby zadrżeć, myśląc o zrozpaczonej, sponiewieranej żonie, zdradzonym mężu i zagrożonej śmiercią kochance Nerona. Reżyser zadbał jednak, żeby nam takie bzdury wybić z głowy. Oktawia podaje bowiem Ottonowi nie sztylet, ale siekierę i od razu wiemy, że to wszystko na niejby. Wśród wykonawców zauważmy obecność Jacka Laszczkowskiego jako Nerona, który buduje bardzo wiarygodną postać, choć ma w tej trudnej roli poważne problemy wokalne. Jego wspaniałą partnerką jest zaś obecna w tej produkcji od zarania Maria Caterina Antonacci. Maria Caterina Antonacci jako Popea, Dominik Wiss jako Arnalta oraz zespół instrumentalny pod dyrekcją Ivora Boltona w scenie z pierwszego aktu, a więc wykonawcy koronacji Popei z Pałacu Garniera nagrani jednak nie tam, gdyż opera paryska nagrań nie sporządziła, lecz 8 lat temu w Monachium, w roku premiery przedstawienia. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.